I would like to also to pay apology for Marcin Korolec, who was supposed to speak, but he's unable to come because of his new assignment in his new capacity of being the Minister of Environment. But we have a very good replacement or alternative, because Jacek Piechota was also Minister of Economics, and he is now in charge of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce. So, Jacek, I'm giving the floor to you.
Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, mam duży dylemat, jak zamknąć się w 5 minut z tak wieloma przemyśleniami i doświadczeniami zarazem, bo w kontekście wcześniejszych deklaracji ja byłem politykiem, dzisiaj jestem działaczem gospodarczym i patrzę na te kwestie zarówno z tych obu pozycji, jak i patrzę na tę problematykę z obu stron, bo izba nasza skupia zarówno ukraińskich, jak i polskich przedsiębiorców, więc też czuję dobrze, co dzieje się po drugiej stronie. I po pierwsze powiem niepolitycznie. Ja się dziwię wielu politykom Unii, iż tak jednoznacznie podchodzą do problemu parafowania, moim zdaniem, iż należałoby jeszcze dalej, ratyfikacji tejże umowy, stawiając zupełnie, zmieniając kolejność rzeczy, moim zdaniem. Słuchając również i pana ambasadora w pierwszym panelu, czym Unia jest dzisiaj, ja chcę zwrócić uwagę na fakt, że tym Unia jest dzisiaj. Ale warto sięgnąć do korzeni i przypomnieć sobie, do jakich instrumentów musieli sięgnąć ojcowie Unii Europejskiej, by w ogóle proces integracji się zaczął. Przecież to były twarde biznesowe argumenty. Ja, o ile dobrze pamiętam, to Unia Europejska, jej budowanie zaczęło się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli od biznesu. I dopiero równolegle, dynamicznie, równocześnie wdrażano, zdobywano określone doświadczenia i osiągano pewne... Panie ambasadorze, ja wiem, jaka była idea. Ja wiem, jaka była idea. Ale żeby przekonać do tego konkretne lobby w branży, trzeba było sięgnąć do biznesu i tego rodzaju argumentów. Umowa o wolnym handlu jest dla mnie, w moim rozumieniu, pewnym instrumentem, bardzo cennym i skutecznym instrumentem do oddziaływania w dobrym kierunku na przemiany, które powinny się szybciej, konsekwentnie i skutecznie dokonywać na Ukrainie. Moja przedmówczyni o tym świetnie mówiła. Przecież my, gdyby nie umowa stowarzyszeniowa, a nie nasza droga do Unii wieloletnia, do dzisiaj w wielu obszarach, w wielu branżach tkwilibyśmy w głębokiej przeszłości. Nasi dzielni górnicy do dzisiaj zamykaliby polskie granice przed konkurencją zewnętrzną i pewnie byśmy dalej zatrudniali tam 450 tysięcy górników. Nasi energetycy konsekwentnie blokowaliby jakiekolwiek decyzje liberalizacyjne i tworzenie konkurencyjnego rynku. I to działo się w Polsce, która startowała jednak z zupełnie innego punktu startowego niż Ukraina. My nie mieliśmy dylematu 20 lat temu, czy wschód, czy zachód, czy Rosja, czy Unia Europejska. U nas można było jednoznacznie zaryzykować tezę, że wszyscy byliśmy za kierunkiem tym zachodnim. Na Ukrainie już tak łatwo nawet z tego rodzaju wyborem przecież nie jest. Ukraina nie wprowadziła reform, które my dzięki reformom Balcerowicza wprowadziliśmy w Sejmie Kontraktowym, ale umówmy się, żaden rząd dzisiaj w Polsce, nawet gdyby wszyscy jeść wołali, gdyby rzeczywistość brutalnie nas dołowała, mówiąc konkretnie, żaden rząd nie zaryzykowałby tak bolesnych reform. A Ukraina 20 lat, jeżeli chodzi o reformy, zmarnowała. Zacytuję prezydenta Janukowicza, który bardzo nam się podobał na początku tego roku, nam, biznesowi, kiedy organizowaliśmy szczyt gospodarczy Polska-Ukraina. Prezydent Janukowicz w jednym z wywiadów dla Polskiej Gazety powiedział, że Ukraina 20 lat tkwiła w systemie postsowieckim i czas z tym skończyć. No ale żeby z tym skończyć, trzeba przełamać masę barier wewnętrznych. Ja współczuję każdej ukraińskiej ekipie, bo to łatwo się mówi, wybór między najbliższymi wyborami a następnymi pokoleniami. Ale żeby realizować reformy, to te najbliższe wybory też trzeba wygrać. To w demokratycznej, zreformowanej, tkwiącej w Unii Europejskiej Polsce premier rządu mówił tak nie tak dawno, że reformy to musimy rozłożyć w czasie, bo przecież nie można kosztem społeczeństwa. A tu można by było mówić długo o wyzwaniach, przed którymi stoi Ukraina. Jeżeli chcemy skutecznie z zewnątrz pomóc tym, którzy opowiadają się za reformami na Ukrainie, opowiadają się za tym kierunkiem proeuropejskim, to nie ma moim zdaniem lepszego instrumentu niż ta umowa. Bo te wszystkie procesy, o których mówiła moja przedmówczyni, a całkowicie się pod tym podpisuje, każdy z tych procesów budzi opór wewnętrzny. No u nas też były głosy, kiedy negocjowaliśmy, a negocjowałem akurat w trudnym obszarze polityki konkurencji, też były głosy, no lepiej my się wewnętrznie pierw przygotujmy, lepiej my się pierw wewnętrznie zreformujemy, a potem dopiero wstępujmy, bo przecież to wstąpienie, no to otwarcie naszego rynku bezbronnego, to zdominowanie przez obcy kapitał, to wykupienie polskiej ziemi i tak dalej, i tak dalej. Takie głosy przecież jeszcze niedawno padały w Polsce. To proszę to odnieść do sytuacji ukraińskiej, ich doświadczeń i wyobrazić sobie, jaki opór materii musi być dziś również i po tamtej stronie. Więc widziałbym ratyfikowanie wręcz tej umowy, nie jako akceptację dla politycznej sytuacji na Ukrainie, ale jako wzmocnienie tych wszystkich instrumentów działania w dobrym kierunku, które wzmacniać będą i społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie, a marzy mi się, żebyśmy priorytetowo potraktowali wzmacnianie średniej klasy na Ukrainie. Tam prawie nie ma małej, średniej przedsiębiorczości, z którą w Polsce problemów przecież aż takich nie mieliśmy. Tak jakby podchodząc do tej kwestii, widząc ten proces jako proces bardzo, bardzo dynamiczny, na główne pytanie dzisiejszej konferencji, no zachęcałbym jednak do pozytywnej odpowiedzi. Co to da polskim przedsiębiorcom? Znaczy powiem na początek, da nadzieję, że znowu ten kierunek przemian na Ukrainie jednak będzie nam bliski, nam znajomy i idący w dobrym kierunku. Bo polscy przedsiębiorcy przeżywali kilka okresów, tak falami zachłyśnięcia się Ukrainą po uzyskaniu niepodległości, później zniechęcenia i zmęczenia, potem znowu pomarańczowa rewolucja, nowe nadzieje, napływ inwestycji, potem znowu doświadczenie, że właściwie w nieskończoność powtarza się te same problemy, korupcja, jeszcze raz korupcja. Potem, muszę powiedzieć, na początku tego roku pewna nadzieja związana z zapowiedzianym procesem reform, mało tego, uruchomieniem pewnych wdrożeń. Ja pamiętam chociażby z początku tego roku dyskusję w Kijowie nad rozwiązaniami kodeksu podatkowego, gdzie polscy przedsiębiorcy w Kijowie powiedzieli, tak, on służy dobrze, on idzie w dobrym kierunku, ale my tego publicznie nie powiemy, bo ukraińscy przedsiębiorcy są tym rozwiązaniom przeciwni. Kiedy przedyskutowaliśmy ten problem w szerokim gremium gabinetu Rady Przedsiębiorców Gabinetu Ministrów Ukrainy, zrozumieliśmy, w czym jest problem, którego sobie na co dzień w Polsce w ogóle nie wyobrażamy. No problem jest w tym, że mały ukraiński biznes wyrósł w takim systemie i przyzwyczajony jest do tego, że podatki obrotowe płaci się właściwie dwojako. Oficjalnie od tego obrotu wykazanego i nieoficjalnie w postaci wzjatki dla urzędnika ze skarbówki, kiedy on przychodzi. Ale tam się wszyscy do takiego systemu przyzwyczaili. Kiedy ci sami przedsiębiorcy usłyszeli o polskim systemie podatkowym, podatku dochodowym dla małej i średniej przedsiębiorczości, to jednemu, zawsze opowiadam to jako dykteryjkę, jednemu z poważnych prezesów wyrwało się na całą salę, no to odkuda my na wzjatki wezmą. To jest ukraińska rzeczywistość i konieczności czy wyzwania, przed którymi dzisiaj władze Ukrainy stoją. dla polskich przedsiębiorców po tym znowu okresie nadziei związanym z zapowiedzianym pakietem reform, z, można powiedzieć w pewnym momencie nawet z przyduszeniem tej wszechogarniającej korupcji, dzisiaj znowu takiego pozytywnego sygnału brakuje. To znaczy znowu wraca stare, można powiedzieć. Znowu mógłbym mówić o tym, ile kosztuje dzisiaj na rynku załatwienie zwrotu VAT-u, ile kosztuje uzyskanie określonych zezwoleń w administracji, ile kosztuje nawet zarejestrowanie zgłoszenia VAT-owskiego i tak dalej, i tak dalej. Wraca stare w tym zakresie, bo niestety wszyscy uznali już, że jednak nie do końca to te zapowiedzi o walce z korupcją są wdrażane w rzeczywistości. A jeżeli są wdrażane, to raczej dotyczą tych najniższych warstw, tych najuboższych, a nie decydentów, bo kiedy na tym samym spotkaniu w Gabinecie Ministrów Ukrainy mówiliśmy o podatku dochodowym, no to wszyscy przedstawiciele resortów byli zadowoleni, ale już kiedy mówiliśmy o naszych oświadczeniach majątkowych, które składają wszyscy zajmujący kierownicze stanowiska i działalności CBA, które weryfikuje te oświadczenia majątkowe, no to już przedsiębiorcy byli bardziej zadowoleni, a nie przedstawiciele resortów. To pokazuje, jak wiele jeszcze wyzwań stoi przed Ukrainą i przed ukraińskimi decydentami. I kończąc, skracając się maksymalnie, warto chyba jednak pomóc tym na Ukrainie, którzy są za tym kierunkiem europejskim, są za kierunkiem związanym z wdrażaniem określonych reform, rozwiązań, regulacji, ale umówmy się, przecież nie zawsze akceptowanych wszem i wobec i nie zawsze bezbolesnych. W Polsce proces ten trwał bardzo długo i wiele mieliśmy przecież protestów również na ulicach Warszawy, określonych grup społecznych, określonych środowisk, określonych branż, unikając jednego, czego Ukraina niestety nie uniknęła, unikając zoligarchizowania gospodarki, a poprzez zoligarchizowanie gospodarki, zoligarchizowania polityki, co dzisiaj jeszcze bardziej ciąży Ukrainie. I na koniec coś pozytywnego. Polska jako ta zielona wyspa, jako kraj, który przeszedł proces transformacji, jest dzisiaj dla ukraińskich przyjaciół, dla ukraińskiego biznesu, przedsiębiorców niesamowicie pozytywnym wzorcem, że warto było te kilkanaście lat trudów i wyrzeczeń przejść i wdrożyć określone europejskie regulacje i standardy. Warto, żebyśmy ten moment też wykorzystali z myślą o interesach polskich przedsiębiorców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak zawsze słuchając Jacka Piechoty, mam wrażenie, że można liczyć na jego dwie bardzo ważne cechy. Po pierwsze pragmatyzm, a po drugie optymizm. To są bardzo potrzebne cechy, również w polityce.